Alejandro Bullion. On przychodzi. Znaki nadziei. Rozdział 7. Pokolenie ogarnięte obsesją seksualną. Wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. List do Rzymian, 1 rozdział, wiersz 26 i 27. Niedziela w Amsterdamie. Słońce jak kula ognia jaśnieje na błękitnym niebie. Piękne tulipany porastają rabatki w ogrodzie i są ozdobą przyjęcia. Tłum rozbawionych ludzi, rozmawiających między sobą. W środku tego radosnego podniecenia, trzymając się za ręce i wymieniając pieszczoty, szczęśliwa para opowiada dziennikarzom szczegóły swojego niedawnego wesela. Nowo zaślubieni mówią, iż planują adoptować dziecko. Od czasu do czasu patrzą na siebie namiętnie i uśmiechają się. Kamery agencji prasowych z całego świata rejestrują to wszystko i wysyłają drogą satelitarną do najważniejszych serwisów informacyjnych. Takie wydarzenie nie wzbudziłoby zainteresowania dziennikarzy, gdyby chodziło o zwykłą parę. Ale tym razem byli to dwaj mężczyźni, którzy właśnie wyszli z kościoła, gdzie otrzymali ślubne błogosławieństwo. Wydarzyło się to w Holandii w 2001 roku. Podobne zdarzenia mają miejsce do tej pory w Belgii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Początkowo ludzie w wielu krajach protestowali w obronie wartości rodzinnych i publicznej moralności. Wydawało się, że to już koniec świata. Dzisiaj, zaledwie po kilku latach, gejowskie małżeństwa i legalnie rejestrowane cywilne związki par homoseksualnych są powszechne w Argentynie, Danii, Niemczech, Francji i Portugalii. Jak to często bywa, nowa moda staje się zwyczajem, a zwyczaj częścią kultury. Niedawno parada gejów i lesbijek w Brazylii zgromadziła na ulicach 2,5 miliona osób. São Paulo nigdy wcześniej nie widziało tak licznego homoseksualnego zgromadzenia. Parada wyglądała jak karnawałowy pochód, radosna i kolorowa, pełna transparentów z wypisanymi hasłami. To samo dzieje się co roku w innych dużych miastach świata. Homoseksualiści, którzy wcześniej ukrywali swoją orientację seksualną, nie wahają się wychodzić na ulicę, by bronić swojego stylu życia. Twierdzą, że chcą mieć takie same prawa jak wszyscy. Ciekawe i ważne jest to, iż w dramatyczny sposób wypełniają się w ten sposób biblijne proroctwa. Pan Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych takie zachowanie będzie częścią popularnej kultury. Gdyby kwestia ta dotyczyła wyłącznie osób nie mających nic wspólnego z chrześcijaństwem, łatwo byłoby to zrozumieć. Przecież ktoś, kto nie wierzy w Boga objawionego w Biblii, nie ma wzorca, którego mógłby się trzymać. Jednak nawet w kręgach chrześcijańskich odzywają się tacy jak Mario Ribas, który broni poglądu, iż rozsądna analiza Biblii wskazuje, że wszyscy ludzie bez względu na rasę, płeć czy orientację seksualną byli akceptowani przez Jezusa. A zatem niezrozumiałe jest, dlaczego geje i lesbijki mieliby być źli przez to, jakimi są. Ribas, teolog, który ukończył Princeton University w Stanach Zjednoczonych, jest duszpasterzem dużego protestanckiego kościoła. Co się dzieje w świecie chrześcijańskim? Dlaczego coś, co Biblia jednoznacznie określa jako grzech, nagle stało się normalne? Dlaczego niektórzy zaczęli mówić o akceptacji homoseksualizmu jako przejawie łaski Chrystusa? Słowa Jezusa zapisane w Piśmie Świętym oznajmiają, że w czasach ostatecznych tak właśnie będzie. Podobnie jak działo się za czasów Lota, tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jakie były owe czasy Lota? Ich opis znajdujemy w Księdze Rodzaju. Mieszkańcy Sodomy usiłowali się wedrzeć do domu Lota, by porwać i zgwałcić dwóch mężczyzn, którzy przebywali tam jako goście. Stąd słowo Sodomia jako synonim homoseksualizmu, pederastii. W czasach Lota homoseksualizm był normą wśród mieszkańców Sodomy. Bóg wyraźnie zaznaczył swój brak akceptacji dla tego rodzaju praktyk seksualnych. Jezus przepowiedział, że w czasach ostatecznych będzie podobnie jak w dniach Lota. Biblia uczy, że Bóg miłuje wszystkich ludzi. Homoseksualiści, podobnie jak wszyscy, są obiektem Jego miłości i miłosierdzia. Jednak Jezus przyszedł na nasz świat nie tylko, by przebaczyć grzesznikom, ale także po to, by ich zmieniać, uczynić nowym stworzeniem. Apostoł Paweł wyjaśnia to prosto. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata. Według rząd naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew. Dalej oświadcza, że byli oni umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to, doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządz, i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Apostoł mówi o przemianie. Każdy człowiek, bez względu na to, jakie popełnił grzechy, musi przeżyć cud nawrócenia. Nawrócenie obejmuje skruchę, przebaczenie i odrzucenie starego sposobu życia. W świetle tego, co mówi apostoł Paweł, niemożliwe jest przyjęcie politycznie poprawnego poglądu, iż skoro Bóg jest miłością, to będzie akceptował każde odchylenia w ludzkim postępowaniu. Zbawiciel dał poznać swój charakter, przedstawiając się Mojżeszowi. Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania. Słowo ukaranie nie odnosi się do tych, którym zdarzyło się uczynić coś złego, ale tych, którzy uparcie trwają w tym, co złe. Najwyraźniej nacisk społeczny, by przyjąć powszechnie coś, co Biblia zdecydowanie potępia, jest kolejnym znakiem czasów końca. Otwarte propagowanie homoseksualizmu i twierdzenie, że jest to po prostu inny typ orientacji seksualnej, stanowi dowód, iż żyjemy w czasach ostatecznych. Przed laty Muzeum Przyrodnicze w Oslo zorganizowało wystawę dotyczącą homoseksualizmu w świecie zwierząt. Wystawa miała dowodzić, że skoro homoseksualizm istnieje wśród zwierząt i wydaje się zupełnie naturalny, to jest naturalny również dla ludzi. A jeśli jest naturalny, to nie może być grzechem. Słownik definiuje słowo naturalny jako zgodny z właściwością rzeczy. Kluczowe jest tu słowo właściwość. Co jest naturalną właściwością rzeczy? Naturalne jest to, że usta służą do przyjmowania pokarmu. Gdybym próbował jeść uszami, choć to nie jest zabronione, nie mógłbym oczekiwać, że ludzie zaakceptują to jako coś naturalnego i właściwego. Nasze pokolenie straciło poczucie naturalności. Żyje niemal wyłącznie po to, by zaspokajać fizyczne pożądliwości. W samych Stanach Zjednoczonych co roku 13 miliardów dolarów wydaje się na pornografię. Trudno włączyć komputer, by nie otrzymać zaproszenia do obejrzenia pornografii. Większość popularnej muzyki i filmów zawiera silne przesłanie natury seksualnej. Także w wielu reklamach wykorzystuje się erotyczne skojarzenia, by zwrócić uwagę na reklamowany produkt. Dlaczego jest to problemem? Ludzie są jednocześnie istotami fizycznymi, umysłowymi i duchowymi. Nie można ich podzielić na odrębne segmenty. Aby to, co człowiek czyni, miało sens, musi pozostawać w zgodzie z całą jego istotą. Próba oddzielenia jednego aspektu od innych może się okazać fatalna w skutkach. Kończy się głębokimi ranami w podświadomości. Ranami, których racjonalizm nie jest w stanie uleczyć. Bez względu na to, jak próbujemy to uzasadniać, iż jest to w porządku, póki nikogo nie krzywdzi i że prywatne życie człowieka jest jego osobistą sprawą, rzeczywistość jest inna. Twoja natura jako człowieka z twoimi fizycznymi, umysłowymi i duchowymi zdolnościami nie jest w stanie tego znieść. Możliwe, że kierując się wypaczonymi skłonnościami, będzie przez jakiś czas tolerować wypaczenie fizycznego wymiaru, a w wymiarze umysłowym ulegnie argumentom, ale duchowa natura będzie to wypaczenie odrzucać. Pewnego razu osadzony, którego odwiedzałem w więzieniu, powiedział: ja nie jestem duchowym człowiekiem. Znalazł się w zakładzie karnym, bo próbował żyć bez żadnych ograniczeń. Choć nie chciał tego uznać, nadal był duchową istotą. Gdyby było inaczej, nie chciałby mnie widzieć. Problem ludzkości w naszych czasach polega na tym, że nie dostrzegamy naszej duchowej natury. Jednak to, że próbujemy ją ignorować, nie zmienia rzeczywistości. Duchowość nie jest czymś, co możemy przyjmować albo odrzucać. Jest ponad naszą kontrolą, gdyż została nam zaszczepiona przez Stwórcę. Nasze bytowanie będzie pełne jedynie wtedy, gdy będziemy żyć w zgodzie z Bogiem i szanować wszystkie aspekty naszej ludzkiej natury. Oto ilustracja. Schwytaj ptaka i umieść go w złotej klatce wysadzanej brylantami. Daj mu pod dostatkiem pokarmu i wody, a jeśli chcesz, zainstaluj klimatyzację dostosowaną do jego potrzeb. Czy ptak będzie szczęśliwy? Nigdy. Ma naturę ptaka i urodził się, by być wolnym i latać. Owszem, potrzebuje wody i pokarmu, ale tym, co czyni go szczęśliwym, jest wolność. Ludzie sądzą, że są wolni, gdy mogą robić, co im tylko przyjdzie do głowy. Ale nie zdają sobie sprawy z tego, że wtedy stają się niewolnikami własnych żądz. Mario Veloso, poeta, pisarz i mój przyjaciel, stwierdził, że formalna wolność nie wystarczy, by być szczęśliwym. Demokratyczne władze państwowe mogą zagwarantować obywatelom wolność fizyczną, ale nie duchową. Ci, którzy żyją pod rządami totalitarnych reżimów, cierpią nie więcej niż obywatele krajów demokratycznych. Dlaczego? Ponieważ ludzie są więźniami kompleksów, skłonności, egoizmu, ambicji, zawiści, złości i wszystkiego, co składa się na ciemną stronę ludzkiego umysłu. Tacy więźniowie nigdy nie mogą być naprawdę szczęśliwi. W swej frustracji wielu rzuca się w wir przyjemności i przestaje strzec zasad moralnych. Ci, którzy usiłują odrzucić duchowy wymiar życia, sami budują sobie więzienie. Choć wydaje się to niewiarygodne, czynnikami, które w największym stopniu zniewalają współczesnych ludzi, są według Veloso wyuzdanie, pornografia, przemoc i homoseksualizm. David Levy, opublikował niewielką książkę zatytułowaną Love and Sex with Robots – Miłość i seks z robotami. Po zbadaniu możliwości związków między ludźmi i robotami, autor doszedł do wniosku, że ludzie niezdolni do nawiązania satysfakcjonujących relacji z innymi osobami powinni zastąpić je więzami z maszynami. Dodam z naciskiem, autor nie żartował. Być może Levi miał dobre intencje, ale by seks był w pełni satysfakcjonujący i czynił człowieka szczęśliwym, musi być jednocześnie aktem fizycznym, umysłowym i duchowym. Jeśli akt seksualny ma tylko wymiar fizyczny, wówczas jest bardzo frustrujący, gdyż doprowadzi do pustki i niezadowolenia. Zatem co ludzie czynią, by odpowiedzieć na wołanie potrzebującego serca? Nurzają się we wszelkiego rodzaju perwersji i deprawacji. W Biblii czytamy: dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem, żądzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami, uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponoszą zapłatę należną za zboczenie. Czym jest zapłata należna za zboczenie, o której mówi apostoł? Zapewne są nią epidemie i choroby nękające współczesną ludzkość. Badania przeprowadzone przez Centrum Zapobiegania Kontroli Chorób w Stanach Zjednoczonych wskazują, że co roku 19 milionów mieszkańców tego kraju zaraża się chorobami przenoszonymi drogą płciową, a 65 milionów żyje z takimi chorobami. AIDS dziesiątkuje ludzkość. Obecnie 43 miliony ludzi żyje z tą chorobą. Tylko w minionym roku wirusem HIV zaraziło się blisko 5 milionów osób. Co gorsza, rocznie 2000 dzieci zaraża się wirusem HIV już w łonie matki. Biblia przepowiada, że to wszystko jest znakiem czasów końca. Jezus powiedział: od figowca uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Było późne popołudnie tego smutnego dnia, gdy jej życie wydawało się dobiegać końca. Marzenia ją zabiły. Mężczyźni potępili ją jako jawną grzesznicę. Jej życie było pełne błędów. Wybrała złą drogę. Choć chciała być kochana, była tylko wykorzystywana, wskutek czego rany jej duszy nie mogły się zagoić. Co powiedzą ludzie, gdy dowiedzą się, że popełniła czyny zasługujące na karę? Popełniła je tyle razy, iż była pewna, że zasługuje na wielokrotną karę. Sama wybrała takie życie. Życie, które doprowadziło ją na dno i sprawiło, że czuła się jak śmieć. Choć od dawna wiedziała, że nie powinna tak postępować, nie potrafiła się zmienić. Pewnego dnia przyłapano ją na gorącym uczynku i zaciągnięto do Jezusa. Dzięki Bogu zawsze znajdował się on tam, gdzie był najbardziej potrzebny. Taki jest Zbawiciel. Zawsze się o ciebie troszczy, mówi do ciebie i czeka na twoją odpowiedź. Nauczyciel z Galilei milczał i pisał palcem po piasku, a oskarżyciele odchodzili jeden po drugim. Wtem głos Jezusa przerwał ciszę. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Nikt nie śmiał sięgnąć po kamień. Wkrótce rozeszli się wszyscy. Jezus zapytał: kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? Nie, odeszli, odpowiedziała, nie mając śmiałości podnieść oczu. I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Od tego czasu minęło niemal 20 stuleci. Głos Zbawiciela nadal przemawia do nas. Pan obiecuje: oddaj mi swoje serce, a ja je odnowię. Wspaniałe zaproszenie. Czy w nie wierzysz? Jak na nie odpowiesz? Wybór należy do ciebie.